Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, aby dobrze ci się wiodło i Twym synom po Tobie. Słowo zbawienia, które usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii. Czcigodni ojcowie Paulini, opiekunowie domu naszej Matki i Królowej, ojcowie redemptoryści z ojcem Tadeuszem na czele, którzy przez Radio Maryja i telewizję Trwam opowiadacie światu o wielkich rzeczach, jakie Bóg uczynił Maryi, a są to rzeczy dla naszego zbawienia. Bracia kapłani, którzy przybyliście tu, aby być blisko tej, która jest matką kapłanów, aby prosić ją o modlitwę i słuchać ich, jej dobrych rad. Droga młodzieży, uczniowie i uczennice ze szkoły wiary Maryi, która pierwsza uwierzyła i której wiara osiągnęła już swój cel, umiłowani w Panu siostry i bracia. W dzisiejszej liturgii słyszymy czytania z uroczystości Trójcy Świętej. Od 17 lat tu na Jasnej Górze rozpoczęcie tej uroczystości łączy się z pielgrzymką młodych wraz z Radiem Maryja. I kiedy w kontekście tej uroczystości patrzymy na Maryję, to widzimy ją, jak wypełnia wolę Ojca Niebieskiego, przyjmując Jego Słowo, które za sprawą Ducha Świętego w niej i przez nią stało się ciałem, Zbawicielem świata. Ona jest obrazem i wzorem zjednoczenia z trójjedynym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To ona uczy nas, co to znaczy trwać w Bogu, a także swym blaskiem świętości i chwały ukazuje nam, co z tego trwania wynika dla nas i całego świata. Pewnie dlatego ojcowie redemptoryści nazwali swoją telewizję telewizją Trwam, abyśmy pamiętali, że warto trwać w Bogu tak jak Maryja. To trwanie przynosi zbawienie, nadaje poczucie głębokiego sensu życia, rodzi dobro, piękno, umiłowanie prawdy, poszerza wyobraźnię miłosierdzia i jest mocą do dawania świadectwa Ewangelii zgodnie z poleceniem, jakie usłyszeliśmy dzisiaj z ust Jezusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Tegoroczna pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę przebiega pod hasłem Błogosławieni czystego serca. To błogosławieństwo naszego Zbawiciela stało się, w myśl zachęty papieża Franciszka, myślą przewodnią i przedmiotem refleksji w naszej duchowej pielgrzymce do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku. To zbawcze wydarzenie zainicjowane przez świętego Jana Pawła II zbiegnie się z 1050. rocznicą chrztu Polski, a chrzest i każde dobro, które z chrztu się rodzi, zwłaszcza życie wieczne, jest darem Bożego miłosierdzia. W Bożym miłosierdziu jest nasza nadzieja, a skoro nadzieja, to i radość, którą możemy przeżywać już teraz, nawet pośród napotykanych trudności, bo to jest radość w Panu, którego jesteśmy ludem. Psalmista dzisiaj ogłasza: szczęśliwy naród wybrany przez Pana. Siostry i bracia, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W tym błogosławieństwie, które jest hasłem dzisiejszego spotkania, Jezus wskazuje, że owocem czystego serca jest oglądanie Boga. Oglądanie Boga jest zarazem najgłębszym pragnieniem serca każdego człowieka, bo serce każdego pragnie szczęścia, które trwa, które nie przemija, a takim szczęściem jest Bóg. I Bóg pragnie być szczęściem mojego serca. Jak bardzo Mu na tym zależy, świadczy całe dzieło zbawienia, a zwłaszcza krzyż Jego Syna, przez który zostało nam dane zbawienie. Zbawienie jest darem Jego nieskończonej miłości, a czyste serce to serce otwarte na ten dar. Czymże jest serce? W Biblii serce jest symbolem tego, co najgłębsze w człowieku, co wyróżnia i wywyższa człowieka w świecie widzialnych stworzeń. Serce to symbol duszy. To w duszy jest źródło naszego myślenia i działania. Jezus, mając na uwadze to znaczenie serca, wskazuje, że w sercu rodzą się myśli i czyny, że poprzez myśli i czyny człowiek się wypowiada wobec świata i wobec drugiego człowieka. Jakie jest serce, takie są myśli. Jakie jest serce, takie są czyny. Jakie jest serce, taki jest człowiek. Jak ważną sprawą jest troska o czystość serca. Na początku swej zbawczej misji Jezus wołał: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wezwanie, w które z wielką uwagą wsłuchujemy się, zwłaszcza w tym roku liturgicznym, jest zachętą, abyśmy pozwalali, by Ewangelia kształtowała nasze serca. Serce kształtowane przez Ewangelię staje się podobne do serca Jezusa, a z takiego serca zawsze będą się rodzić myśli i czyny, których potrzebuje całe stworzenie. W owocach serca ukształtowanego na wzór serca Jezusa ukazuje się blask Bożego Królestwa. O potrzebie czynienia wszystkiego, co mówi Jezus, przypomina nam też Jego Matka na weselu w Kanie, gdy mówi: uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. Dobrze jest mieć serce czyste. Dobrze jest dla naszego życia czynić to, co mówi Jezus. Dobrze jest mieć serce przepełnione Ewangelią. Jest to dobrze dla nas samych, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny, Europy i świata. A trzeba mieć na uwadze, że to Ewangelia zrodziła naszą ojczyznę. A patrząc szerzej, to Ewangelia zrodziła Europę, do której należy nasza ojczyzna. To z inspiracji chrześcijańskiej narodziła się tożsamość, kultura i cywilizacja naszego kontynentu, czego świadectwem jest cały dorobek patrystyczny, dorobek średniowiecza, renesansu, baroku, architektura, malarstwo, muzyka Palestryny, Szymanowskiego czy Bacha, literatura Petrarki, Dantego, wielkich mistyków. Także powstanie szkół i uniwersytetów zawdzięczamy inspiracji pochodzącej z ducha Ewangelii. A jak ogromne dobro wniosły zakony, to dzięki ich działalności między innymi zaczęły powstawać szpitale, to zakony, realizując ewangeliczne rady, były nie tylko ośrodkami duchowości, ale też przyczyniały się do rozwoju gospodarczego. Trzeba o tym wspomnieć, zwłaszcza że przeżywamy rok życia konsekrowanego. A kiedy na przykład chcemy poznać historię i kulturalny dorobek jakiegoś miasta, to zwiedzamy najpierw katedrę i kościoły. Cała kultura europejska i zarazem polska, kultura, z której jesteśmy dumni, którą podziwiają inne narody, jest przesycona wiarą w Boga i wolą respektowania Jego praw. To Ewangelia, dzięki otwartości na inne kultury, przyczyniła się do zachowania dorobku filozofii greckiej i ekonomiczno-prawnego dorobku Rzymu. całe to dziedzictwo grecko-rzymskie chrześcijaństwo zachowało, oczyszczając je jedynie z tego, co godziło w życie i godność człowieka. Jednocześnie to dziedzictwo zostało ubogacone Chrystusową nauką miłości. W ten sposób Ewangelia rodzi cywilizację miłości. A trzeba tu zaznaczyć, że nie można już stworzyć bardziej doskonałej cywilizacji niż ta, jaką stworzył Jezus Chrystus przy współudziale wszystkich, którzy Mu służą. Jezus powiedział: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. To jest fundament cywilizacji miłości. Chrześcijaństwo zwraca uwagę na to, że każdy człowiek nosi w sobie obraz Boga. I ten obraz Boży jest wyznacznikiem wartości i godności każdego człowieka. Każdy człowiek, bez względu na to, czy jest mały, czy duży, czy bogaty, czy biedny, czy zdrowy, czy chory, każdy ma taką samą godność. Ponadto sam Jezus, Boży Syn, utożsamia się z każdym człowiekiem, zwłaszcza doświadczanym przez los. Swym boskim autorytetem oznajmia: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Godność drugiego człowieka wyznacza granice dla mojej wolności. Innymi słowy, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka. W myśl tego nie wolno manipulować czyimś życiem, ani decydować o tym, kto ma prawo żyć, a kto takiego prawa nie ma. Niestety, zjawisko takiej selekcji stosowane jest na przykład w technikach in vitro, nazywanych przewrotnie leczeniem bezpłodności. To chrześcijaństwo, będąc religią zbawienia, nadaje poczucie głębokiego sensu życia i każdego trudu podejmowanego dla czynienia dobra. To z tego poczucia rodzą się wielkie, szlachetne dzieła. Z tego poczucia wyłaniają się święci, wspaniali, ofiarni ludzie. To z ducha chrześcijańskiego wywodzi się idea solidarności, która skutecznie, w sposób pokojowy, przyczyniła się do wolności zniewolonej przez komunistyczny system środkowej i wschodniej Europy. Z tego samego ducha rodzą się dzieła miłosierdzia, jakie podejmują wspólnoty Caritas w wymiarze parafii i poszczególnych diecezji. Świat pogański nie znał miłosierdzia ani solidarności. W relacjach międzyludzkich obowiązywała zasada panowania silniejszego nad słabszym. Dopiero chrześcijaństwo zmieniło optykę tych relacji. Ewangelia uczy nas: jeśli jesteś silny, pomóż słabszemu. To chrześcijaństwo przywróciło szacunek dla kobiety. Żeby się o tym przekonać, wystarczy trochę dokładniej zapoznać sytuację kobiet w innych kręgach kulturowych. Z niedawno opublikowanego raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dowiadujemy się, że Polska jest krajem o najmniejszej skali przemocy wobec kobiet wśród krajów Unii. Najczęściej przemocy doświadczają kobiety z tak zwanych krajów postępowych, na przykład Skandynawii czy Francji. Raport ten jednoznacznie wykazuje, że wszędzie tam, gdzie pielęgnowane są wartości życia chrześcijańskiego, tam też kobieta cieszy się szacunkiem i czcią. Mając na uwadze to wszystko, co wniosła Ewangelia do świata, powstaje pytanie: skąd bierze się tyle niechęci do tego, co zrodziła Ewangelia, do tego, co chrześcijańskie? Przykładem tej niechęci jest odrzucenie w Konstytucji Europejskiej odniesienia do chrześcijańskich wartości, z których przecież Europa wyrosła. Te właśnie wartości stały się dla Gaspariego, Schumana, Adenauera inspiracją do budowania jedności Europy po dramacie II wojny światowej. Jednakże później ich myśl została zlekceważona i zastąpiono wartości chrześcijańskie odniesieniem do oświecenia i haseł rewolucji francuskiej. Święty Jan Paweł II, mając to na uwadze, powiedział w 90 roku w Pradze: jeśli historyczna pamięć Europy nie zapuści swoich korzeni głębiej niż ideały oświecenia, jej jedność będzie miała powierzchowne i niestałe fundamenty. Dziś coraz wyraźniej widać, jak profetyczne były te słowa. Wyrazem niechęci do wartości, które wyrosły z Ewangelii, a które są u podstaw europejskiej cywilizacji, było na przykład, jak pamiętamy, usilne wystawianie przez niektóre teatry, finansowane przecież z budżetu państwa, bluźnierczego tekstu Golgota Piknik, którego celem jest oczernianie Chrystusa i szydzenie z chrześcijan. Przeciw temu publicznemu szyderstwu zaprotestowała między innymi młoda dziewczyna Maria Kołakowska, która za ten protest tydzień temu została skazana przez gdański sąd rejonowy na 20 godzin robót publicznych. Okazuje się, że w świetle prawa wyszydzanie chrześcijan jest dobre, a sprzeciw wobec szyderstwa jest zły. Powstaje pytanie, to po co takie prawo, które przejawia znamiona bezprawia? Papież Benedykt XVI w parlamencie niemieckim w 2011 roku powiedział: w obliczu bezbożnych praw należy działać wbrew obowiązującemu prawu. Dzisiaj też utarł się zwyczaj, że nie wypada dobrze mówić o tym, co chrześcijańskie. W wielu środowiskach nawet mile widziane jest dokładanie chrześcijanom. Wtedy uchodzi się za nowoczesnego i postępowego. A w niektórych środowiskach więcej jest płaczu nad źle traktowanym zwierzęciem niż nad męczonymi za wiarę chrześcijanami. Tymczasem trzeba z szacunkiem traktować zwierzęta, ale też trzeba stawać w obronie zabijanych chrześcijan, bo oni też są ludźmi i mają takie same prawa, jak na przykład pracownicy paryskiego Charlie Hebdo, chociaż nie rysują karykatur Chrystusa czy Mahometa. Jak mogliśmy zauważyć w ostatnich dniach, w niektórych mediach pojawiły się pretensje do prezydenta, że się modli, a zwłaszcza, że się modlił tutaj, na Jasnej Górze, przed obrazem pani Jasnogórskiej. Panie prezydencie, ta młodzież zapewnia o swojej pamięci w modlitwie za pana i naszą ojczyznę, bo miła jest jej ojczyzna, ta ojczyzna, której na imię Polska. Ta młodzież zna naukę świętego Pawła Apostoła, który napisał: zalecam, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Błogosławieni czystego serca. Dzisiaj szczególnym zagrożeniem dla czystości serc jest ideologia gender, aktywnie promowana przez środowiska ateistyczne i pomarksistowskie, a nawet wspierana jest przez niektóre ugrupowania parlamentarne. Ta ideologia, jak trafnie wskazał ksiądz profesor Dariusz Oko, to ateizm, którego Bogiem stał się seks. W myśl tej ideologii przedefiniowuje się pojęcie małżeństwa i rodziny. Podejmowane są usilne próby, aby związki dwóch panów czy dwóch pań nazywać małżeństwem. Prowadzi to do zamętu, a także do duchowego zranienia dzieci, które przez te związki będą mogły być adoptowane. Dla tego rodzaju zjawisk na różne sposoby toruje się drogi. Przykładem jest formularz wniosku, który niedawno widziałem, a który dotyczy przyjęcia kandydata do przedszkola. W rubryce zatytułowanej Dane osobowe rodziców zamiast nazw ojciec i matka figuruje nazwa rodzic 1 i rodzic 2. Już nie ma tam pojęć ojca i matki. Tego rodzaju zjawiska promowane są też przez tak zwane parady równości, podczas których wykrzykuje się żądania, aby małżeństwem nazywać też inne związki. Ale małżeństwem może być tylko związek mężczyzny i kobiety. Każdy inny związek pozostaje tylko jakimś związkiem. Trzeba jednak szanować godność każdego człowieka, także człowieka obarczonego homoseksualizmem. A nawet trzeba go szanować bardziej, tak jak szanuje się człowieka chorego, otaczając go życzliwością i modlitwą. Siostry i bracia, trzeba pamiętać o tym, ile świat, ile Europa, w tym także nasza ojczyzna i nasze życie, zawdzięcza chrześcijaństwu, a więc temu, co wniósł Jezus Chrystus przez głoszenie Ewangelii, przez swój krzyż i zmartwychwstanie, co wniósł Chrystus przez dzieło Kościoła. Bądź błogosławiona, Panno Maryjo, Matko Zbawiciela Świata, która uczysz nas, co to znaczy trwać w Bogu. Wypraszaj nam głęboką wiarę i odwagę do dawania słowem i czynem świadectwa, że należymy do Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Wypraszaj nam potrzebne łaski, abyśmy z coraz większym zaangażowaniem budowali cywilizację miłości i życia, która należy do Bożego Królestwa, naszej wiecznej przyszłości. Amen.